ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witamy po raz kolejny księdza Marcina Wiśniewskiego. Chcemy kontynuować temat sakramentu Chrztu Świętego i na początku części drugiej naszej audycji o tym sakramencie chcemy przypomnieć, może przede wszystkim uporządkować te informacje na temat celebracji tego sakramentu, jak ona wygląda, jakie znaczenie mają wszystkie symbole, które tam mają miejsce. To od czego zaczniemy?
Chyba od początku. Oczywiście są dwie takie możliwości. Właściwie Kościół zachęca, żeby chrzest był udzielany w połączeniu z Eucharystią, ponieważ podkreśla to jedność misterium Jezusa Chrystusa. Eucharystia, która jest źródłem i szczytem życia Kościoła, do którego jest włączane dziecko, które otrzymuje chrzest święty, czy dorosły, który otrzymuje chrzest święty. Z tą sytuacją mamy do czynienia nieco rzadziej. Jest taką doskonałą, nie chciałbym powiedzieć okazją, co to połączenie i ukazanie jedności sakramentu chrztu i Eucharystii, czyli udzielanie chrztu świętego w czasie Eucharystii, jest jak najbardziej czymś dobrym, czymś, co jest godne polecenia. Zachęcają dokumenty do tego, żeby nawet chrzest dzieci dokonywał się właśnie na mszy świętej niedzielnej, kiedy jest zebrana wspólnota parafialna, żeby tym bardziej podkreślić doniosłość tego wydarzenia. I w wielu parafiach rzeczywiście tak funkcjonuje. Nie zawsze rodzice są z tego zadowoleni, szczególnie kiedy te chrzty są właśnie w niedzielę i ksiądz taką propozycję złoży, ponieważ tutaj niestety przeważają te względy bardziej praktyczne, że to chrzestni gdzieś tam przyjeżdżają z daleka, że później jakąś kolację trzeba zrobić. W tą sobotę można posiedzieć trochę dłużej, świętować ten chrzest. Więc niektórzy nie są zadowoleni z takiej formy. A niektórzy, którym zależy rzeczywiście, żeby to była tylko okazja do tego, żeby spotkać się przy stole w tej drugiej części, czyli żeby chrzciny tak zwane wyprawić, to zupełnie nie rozumiejąc jak gdyby doniosłości, chcą, żeby ten obrząd był jak najbardziej uproszczony. Najlepiej, żeby to było króciutko 15 minut w sobotę, gdzieś tam jeszcze o przyzwoitej godzinie, żeby móc przeżywać tą drugą część. A więc tutaj jest kwestia takiego wyjaśnienia ludziom tego, czym jest chrzest i dlaczego w taki sposób. I żeby też nie było przerostu jak gdyby tej drugiej części przy stole, tej radości ucztowania nad tą, która była w kościele. Ona jest ważna też, bo takie niezauważenie chrztu, nieprzeżycie takiej radości przy stole też byłoby jakimś błędem, ponieważ jest to rzeczywiście wielkie wydarzenie, ale trzeba uważać, żeby te akcenty nie zostały postawione w niewłaściwy sposób. Wszystko zależy tak naprawdę i znowu rozbija się o wiary tych ludzi, którzy przychodzą prosić o chrzest, jeżeli to są ludzie wierzący, ale też czasem właśnie jest to kwestia nawet u ludzi wierzących takiej miłości wobec rodziny, która przyjedzie gdzieś z daleka. Rzeczywiście czasem ten sobotni wieczór, czy właśnie jeżeli jest msza święta już z niedzieli sprawowana w parafii, jest dobrym momentem też, żeby właśnie tego sakramentu chrztu udzielać. Tak czy inaczej, czy ten chrzest, celebracja jest włączona w Eucharystię, czy jest osobno, ona ma takie swoje stałe elementy, ale może zanim jeszcze też do nich nawiążę, to powiem też, że celebracja wszystkich sakramentów, co jest takim też postulatem odnowy liturgicznej, ma być związana z głoszeniem Słowa Bożego, więc wiadomo, w Eucharystii, jeżeli jest włączony ten obrzęd, to mamy liturgię Słowa, bardzo bogato zestawioną i też jest okazja, żeby może powiedzieć trochę, nawiązać, tym bardziej, jeżeli czytania jeszcze do tego prowadzą, w homilii, żeby wyjaśnić także innym obecnym, czym jest chrzest, przypomnieć, warto tą okazję wykorzystać na stan takiej duszpasterskiej, ale też jeżeli taki sakrament jest celebrowany poza Eucharystią, to jest przewidziana liturgia słowa. Jest przewidziana liturgia słowa, wtedy czytania bierze się z rytuału chrztu, które wprost wyjaśniają, nawiązują nawiązują do chrztu i w ten sposób właśnie Słowo Boże niejako przygotowuje nas, budzi wiarę w sercu, aby to, co się dokona, nie było właśnie tylko takim obrzędem zewnętrznym, jakimś magicznym, niezrozumiałym, ale żeby dokonało się w tym sercu, które jest napełnione wiarą, którą rodzi czy pogłębia Boże Słowo. Sam obrzęd rozpoczyna się, powinien rozpocząć się, nawet jeżeli jest w czasie mszy świętej, od drzwi kościoła. Ta symbolika wskazuje bardzo wyraźnie na to, czym jest chrzest, co otrzymujemy przez chrzest święty. On włącza nas we wspólnotę kościoła. Ten budynek kościoła wyraża cały kościół, kościół przez duże K, więc żywą wspólnotę zbudowaną z żywych kamieni, z ludzi ochrzczonych. I w ten sposób widzialnie przez znak mamy podkreślone, że to dziecko wchodzi przez chrzest, czy dorosły, do wspólnoty ludu Bożego, do wspólnoty żywego kościoła. I tam przy tych drzwiach powinien dokonać się właśnie dialog, który pyta o imię dziecka, pyta też o to, o co proszą rodzice kościół. No i odpowiedź rodziców jest o wiarę, ewentualnie może brzmieć o chrzest. O co prosicie Kościół Boży? O wiarę, o chrzest. To jest też bardzo ciekawa sprawa, że właśnie obrzędy utożsamiają przyjęcie chrztu i wiary. Że jest to jak gdyby takie jednoznaczne, że chrzest to nie tylko jakiś taki zewnętrzny obrzęd, zapisanie dziecka w księdze, ale jest to obdarowanie darem wiary, najcenniejszym darem, jaki Kościół może otrzymać. I rodzice przychodzą, ponieważ nie tylko chcą, żeby dziecko otrzymało jakiś obrzęd i żeby było nazwane, że jest ochrzczone, ale żeby dziecko otrzymało wiarę. Rodzice przychodzą po chrzest, żeby dziecko otrzymało wiarę. I za tym idzie też ta dalsza część dialogu, w której Kościół pyta rodziców, czy są gotowi, aby to dziecko wychować w wierze katolickiej, bo rozwój tej wiary, tego zalążka, tego ziarenka, które dziecko otrzymuje od wspólnoty Kościoła, ono w dużej mierze zależy od tego, w jakim środowisku dziecko będzie się wychowywało. Ono potrzebuje widzieć rodziców wierzących, praktykujących, rodziców, którzy żyją wiarą. Dziecko potrzebuje środowiska wiary i to podkreśla bardzo mocno Kościół. Chrzestni są też pytani, czy będą wspomagali w tym chrześcijańskim wychowaniu dziecka rodziców. Następnie, czy to jest właśnie na początku mszy świętej, czy poza mszą świętą, następuje przejście do kościoła, albo jest liturgia słowa, albo właśnie też liturgia słowa w tym sakramencie chrztu bez mszy świętej dokonuje się właśnie bliżej tego miejsca, gdzie jest udzielany chrzest. Zresztą współczesna jak gdyby architektura jest taka zachęta nawet, żeby chrzcielnica była wyeksponowana, żeby ona nie była gdzieś tam schowana, niewidoczna, ale żeby była w takim miejscu widocznym. Nawet w tych niektórych nowych kościołach jest tak zaprojektowane, że ta chrzcielnica jest gdzieś blisko ołtarza, żeby jeszcze bardziej właśnie podkreślić tą jedność misterium zbawczego Jezusa Chrystusa, że to chrzest nas prowadzi do Eucharystii, do tego, co otrzymujemy w pozostałych sakramentach i w ogóle w życiu Kościoła. Liturgii słowa, po jakiejś homilii wyjaśniającej teksty biblijne rozpoczyna się taki właściwy obrzęd Chrztu Świętego. Mamy tutaj do czynienia z wyznaniem wiary i wyrzeczeniem się zła przez rodziców i rodziców chrzestnych. To jest bardzo ważne. Też znowu taki problem duszpasterski, który się pojawia. Rodzice mówią, wyrzekamy się szatana, wyrzekamy się grzechu. No, jeśli oni żyją w grzechu, też bez żadnych przeszkód często kanonicznych, żeby zawrzeć małżeństwo, no to jest to takie trochę, może nawet nie śmieszne, co smutne, bardzo tragiczne, ponieważ te słowa jakby są słowami bez pokrycia. Tym bardziej, jeżeli rodzice nie zamierzają poukładać swojego życia, nie zamierzają nic z tym zrobić, no to właściwie sytuacja jest bardzo dziwna. Jest też modlitwa egzorcyzmu z włożeniem ręki na dziecko czy na osobę, która jest chrzczona. Ten obrzęd egzorcyzmu on został mocno zredukowany. Kiedyś on był trochę bardziej rozszerzony. Nawet w przypadku przygotowywania dorosłych katechumenów do chrztu namaszczano olejem, który właśnie był takim znakiem działania Ducha Świętego uwalniającym. I też no, chociażby w ramach przygotowania do chrztu obrzęd Efata, otwarcia uszu na słuchanie Bożego Słowa, myślę, że gdzieś zatarła się ta świadomość, że człowiek, który żył bez wiary, bez Pana Boga, żył w grzechu, że gdzieś w jego życiu powstały duchowe więzy ze złymi duchami. Zły duch nie chce, żeby człowiek przyjął chrzest, żeby słuchał Słowa Bożego, żeby otworzył się na łaskę wiary. Dlatego będzie w tym przeszkadzał. I Kościół pierwszych wieków miał bardzo dużą świadomość tego. I normalną rzeczą było to, że w ramach przygotowania do chrztu dokonywały się egzorcyzmy. Proste egzorcyzmy, bez jakiej takiej całej otoczki, bo nam się egzorcyzmy kojarzą od razu, nie wiadomo z czym i też takie niepotrzebne myślenie narosło wokół tego. To jest normalna rzeczywistość, walka duchowa, która się dokonuje w przypadku normalnego życia chrześcijańskiego. I czym innym jest uroczysty egzorcyzm, który się stosuje w przypadku osób zniewolonych, opętanych, a co innego właśnie te proste egzorcyzmy, które Kościół stosuje w trakcie właśnie obrzędu chrztu, czy stosował i stosuje nadal w trakcie przygotowania katechumenów dorosłych do obrzędu chrztu.
Teraz już możemy powiedzieć o tych znakach widzialnych chrztu świętego. Będzie to woda, pewnie światło, biała szata. Ksiądz pewnie lepiej tutaj to wymieni, ale zastanawiam się, po co są te znaki widzialne? To znaczy, co, bez tej wody to chrzest nie byłby ważny?
To, co jest do ważności chrztu i co jest jak gdyby materią i formą chrztu, to jest rzeczywiście albo zanurzenie trzykrotne, albo polanie głowy chrzczonego wodą. Musi być woda, musi być polanie i musi być wypowiedziana formuła: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I to jest do ważności. Rzeczywiście bez wody, tutaj tak mi się przypominają też wykłady z liturgiki, gdzie no, czasem pojawiają się też takie pytania, no, czy gdyby zamiast wody użyć, nie wiem, soku, czy czegoś innego, czy rosołu, niektórzy nawet sobie tak żartowali, czy byłby chrzest ważny. Niektórzy odpowiadali, że no rosół owszem, ale musiałby być rzeczywiście taki oszukany, bardzo mocno rozwodniony, ile jest wody w rosole. Oczywiście to takie trochę żarty, ale woda. Woda musi być woda i ta formuła wypowiedziana i to jest jak gdyby istota. Tutaj się dokonuje to, co się dokonuje. W imię Trójcy Przenajświętszej ochrzczenie, wypowiedzenie formuły i intencja, którą ma Kościół. I tutaj od razu też no, może pojawić się takie pytanie, kto może ochrzcić. No, oczywiście w takim normalnym trybie, tym, który chrzci jest w pierwszym rzędzie biskup, później jego współpracownicy, prezbiterzy, ale także chrztu może udzielać się diakon. Natomiast w zagrożeniu życia może ochrzcić każdy człowiek, nawet nieochrzczony, nawet niewierzący, pod warunkiem, że dokona tego wszystkiego, co jest potrzebne, czyli poleje główkę dziecka wodą, wypowie tą formułę i będzie czynił to z taką intencją, z jaką czyni Kościół chrzcząc. To są te warunki, które należy spełnić. Jest to nazywane tak, w taki sposób no, techniczny chrztem z wody. Często taka sytuacja ma miejsce w szpitalu, kiedy dziecko, jego życie jest zagrożone, no i wtedy położna może ochrzcić, czy ktoś z rodziny, czy ktoś inny z personelu, czy no, jakakolwiek osoba. I takie sytuacje się zdarzają. Wtedy oczywiście chrztu w kościele się nie powtarza, to jest bardzo ważne, tylko jest taki obrzęd włączenia dziecka, takie dopełnienie jak gdyby, no oczywiście no, tutaj sakrament jest. Jeżeli było wszystko uczynione w sposób taki ważny, to nie dubluje się sakramentu chrztu, ale jest namaszczenie, jest wręczenie białej szaty, świecy i takie właśnie uroczyste włączenie do wspólnoty kościoła. Ja sam miałem taki przypadek kiedyś, że chrzciłem pełnym obrzędem dziecko w szpitalu. Też dziecko właśnie, jego życie było zagrożone i zostałem poproszony. I wtedy w szpitalu dokonał się chrzest, ale właśnie pełen obrzęd. Idąc dalej, wszystkie kolejne znaki, które się pojawiają w trakcie chrztu, mają taką symbolikę, no można powiedzieć wyjaśniającą, która wtajemnicza jeszcze bardziej w to misterium, które dokonało się w chrzcie świętym. Tutaj też no, czasem rodzice są tacy niecierpliwi, ci chrzestni, i od razu gdzieś tam tą szatkę nakładają, czasem trzeba ich hamować. To są takie śmieszne sytuacje. Zawsze też no, kwestia katechezy też bardzo ważna, zresztą podniesiona przez konferencję Episkopatu Polski i ma być to ta sprawa ujednolicona, że będzie wymagana katecheza dla rodziców i dla chrzestnych. przedchrzcielna. Ona powinna funkcjonować, ale różnie to bywa i różną ma formę czasem takiego właśnie tylko skróconego jakiegoś przygotowania. A to jest zbyt poważna rzecz i dlatego Konferencja Episkopatu Polski wnioskuje o to, żeby ujednolicić to w całym naszym kraju, właśnie takie przygotowanie do chrztu dla rodziców i dla chrzestnych, żeby były takie specjalne spotkania, które nie tylko są taką musztrą, można by powiedzieć, jak się zachowywać w czasie liturgii, ale też wprowadzają trochę w misterium chrztu, żeby rodzice i chrzestni mieli świadomość, co się tak naprawdę dokonuje, bo to jest dzisiaj coraz większy problem. Ale jakie to są te obrzędy wyjaśniające? No pierwsze to jest namaszczenie olejem krzyżma główki dziecka. I tutaj ta formuła, która jest używana, podkreśla, że dziecko w ten sposób staje się też namaszczone. Jest włączone w tą misję potrójną Jezusa Chrystusa. Misję prorocką, misję nauczycielską, misję królewską. A więc każdy ochrzczony, właśnie to jest też bardzo ważna rzecz, każdy ochrzczony ma być tym, który uczestniczy w tej misji w sposób aktywny, jest zobowiązany do tego, żeby przez swój sposób życia, przez swoje apostolstwo, czasem takie ukryte, przez sposób bycia, żeby głosił Jezusa Chrystusa, głosił Ewangelię. Był świadkiem Jezusa Chrystusa, tego, co się z Nim dokonało. To jest bardzo ważna rzecz i my jesteśmy namaszczeni. To namaszczenie także podkreśla, że Chrzest Święty pozostawia na nas niezatarte znamie. Dzisiaj jest też taka troszkę moda, że ludzie się wypisują z kościoła, że gdzieś tam, prawda, żeby nie płacić podatków, na przykład w Niemczech na kościół, to zgłaszają się jako ludzie niewierzący. Nic, nawet najgorsze wyrzeczenie się wiary, nie zmarzę tego znamienia. A więc jeżeli taka osoba się wyprze Pana Boga, ale później by się nawróciła, to nie powtarza się chrztu. Nie powtarza, jest oczywiście włączenie w Kościół, jest potrzeba pewnej procedury takiej też i prawnej i tak dalej, ale jest to niezatarte znamie. Jest to niezatarte znamie. Kolejnym elementem jest biała szata. Tak jak w czasach starożytnych, ten, który wchodził do sadzawki chrzcielnej, zostawiał starą szatę na znak właśnie zostawienia starego człowieka, grzechu, starego sposobu życia. Wychodził jako nowe stworzenie, otrzymywał białą szatę, symbol łaski, symbol stania się dzieckiem Bożym, symbol czystości, tego obmycia odradzającego, które dokonało się w Chrzcie Świętym. I dziecko też otrzymuje białą szatę. Oczywiście no, nie ubiera się tego dziecka z takich względów praktycznych, tylko nakłada się na wierzch taką szatkę chrzcielną. To jest też odpowiedni moment, tak ksiądz wypowiada właśnie te słowa, wskazuje na symbolikę tej szaty i wtedy dopiero matka chrzestna zazwyczaj tak to jest, że ona nakłada tą szatę. Następnie jest wręczenie światła. Przyjmijcie światło Chrystusa i wtedy zazwyczaj Ojciec Chrzestny odpala świecę chrzcielną od paschału, symbolu Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, który świeci się przy chrzcielnicy, jako znak właśnie tego światła. Chrystus, który przychodzi, aby rozproszyć mroki, ciemności, grzechu, śmierci, starego sposobu życia i przynosi światło, nowe życie, rozświetla tą rzeczywistość. I w imieniu tego dziecka przyjmują rodzice to światło. I piękna jest właśnie ta formuła, która mówi, że podtrzymywanie tego światła powierza się wam, drodzy rodzice i chrzestni. Żeby ono nie zgasło, żeby ono właśnie płonęło, żeby ono się rozwijało, żeby ciągle do tego ognia, można by powiedzieć, dokładać, żeby on płonął. No i tutaj niesamowita i wielka odpowiedzialność rodziców za to, co się będzie działo. Oczywiście później jest modlitwa Ojcze Nasz w imieniu dziecka, które jeszcze nie umie mówić. Rodzice i chrzestni zwracają się do Boga Ojcze, bo dziecko będzie mogło się zwracać od tego momentu właśnie tymi słowami. Otrzymało ten dar bycia dzieckiem Bożym jako najważniejszy dar Chrztu Świętego. Otrzymało Ducha Świętego, który uzdalnia nas do mówienia Abba Ojcze, do zwracania się do Boga Tato. No i w końcu jest też obrzęd Komunii Świętej. Jeżeli to jest w trakcie Eucharystii, to oczywiście tej modlitwy Ojcze Nasz nie ma. Jest ona normalnie w obrzędach Eucharystii, no i jest później Komunia Święta też w obrzędzie Mszy Świętej przewidziana. Na koniec jeszcze jest błogosławieństwo, też bardzo ważne, ponieważ ono jest zwyczajowo takie rozbudowane trochę. To jest takie umocnienie też błogosławieństwo Boże, które uzdalnia rodziców chrzestnych do tego, żeby podjęli właśnie te obowiązki, do których zostali zobowiązani. Pan Bóg wspomaga ich tym błogosławieństwem i rozesłaniem do tych obowiązków. No i jest też modlitwa za dziecko, żeby ta wiara była ustrzeżona, żeby ona się rozwijała. I też w jednej z formuł jest mowa o wszystkich ochrzczonych, żeby Pan Bóg odnowił tą łaskę Chrztu Świętego, żeby ona była żywa.
podczas naszej pierwszej audycji dotyczącej sakramentu Chrztu Świętego mówiliśmy o tym, że Chrzest Święty daje łaskę zbawienia. Co zatem dzieje się z tymi, którzy nie otrzymali tego sakramentu przed śmiercią? Co dzieje się z ich duszami? Mam tu na myśli osoby, na przykład, do których nie dotarła dobra nowina, albo dzieci utracone w łonie matki, czy dzieci, które umierają zaraz po narodzeniu przed otrzymaniem tego sakramentu. Co się dzieje z tymi duszami?
Nauka Kościoła jest tutaj dosyć precyzyjna. Każdy człowiek jest dotknięty tą zmazą grzechu pierworodnego, która jest gładzona przez sakrament chrztu, który otwiera nam drogę rzeczywiście do zbawienia. Tutaj kwestia jest, było wiele dyskusji, ponieważ te starożytne formuły, że poza Kościołem nie ma zbawienia, więc ktoś, kto nie przyjął chrztu, nie jest włączony we wspólnotę Kościoła, nie ma szansy na zbawienie. To doprowadzało czasem do takich nawet bardzo radykalnych posunięć, żeby kogoś nawet ochrzcić na siłę drogą miecza i jakiejś wojny, wypraw misyjnych, które tak naprawdę były formą jakiejś agresji. Natomiast Sobór Watykański II bardzo mocno rozszerzył niejako spojrzenie na Kościół. Cały świat i jeżeli ktokolwiek w ogóle załapie się na zbawienie, rzeczywiście dokonuje się to zbawienie przez pośrednictwo Kościoła jako mistycznego ciała Jezusa Chrystusa, ale Sobór Watykański II naucza o kręgach przynależności do Kościoła i pierwszym tym kręgiem są ci, którzy są ochrzczeni katolikami, później są ochrzczeni ze wspólnot chrześcijańskich, nie pozostających w pełnej jedności z Rzymem. Dalej są wyznawcy religii monoteistycznej i w końcu jest krąg ludzi dobrej woli, którzy nie z własnej winy, żyjąc w jakimś kontekście kulturowym, rodzinnym, cała historia się na to złożyła, albo nie usłyszeli w ogóle Ewangelii, albo to głoszenie Ewangelii, które do nich dotarło, było jakieś takie może wykrzywione. Nie był im przekazany ten dar wiary. Oni, jeżeli szczerym sercem szukają dobra, szukają prawdy, mają szansę na zbawienie, które się dokonuje też właśnie tą drogą przez pośrednictwo Kościoła. Mówi się też, jeżeli ktoś by nie zdążył przyjąć chrztu, a pragnął o chrzcie pragnienia, właśnie w starożytności były takie przypadki, gdzie katechumeni przygotowywali się jeszcze do chrztu, a na przykład umierali albo ponieśli śmierć męczeńską, to tutaj też mówi się o chrzcie krwi. I teraz kwestia dzieci. Otóż, jeżeli chodzi o dzieci, Kościół naucza, że istnieje jakaś droga zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu. Jest to pewna tajemnica, ale na podstawie tego, że Bóg w swoim miłosierdziu pragnie zbawienia każdego człowieka, jeżeli nie była możliwość, aby to dziecko przyjęło chrzest, bo umarło na przykład w łonie matki, nie było tutaj żadnej zawinionej przyczyny, Bóg byłby jakimś tyranem, gdyby skazał takie dziecko na wieczne potępienie, czy na jakąś otchłań, na niebycie w pełni w niebie, więc tutaj jest jakaś tajemnicza droga. Ciągle gdzieś są doprecyzowania, rozważania, są specjalne dokumenty na ten temat, ale możemy mieć pewność, że takie dziecko będzie zbawione, że mu nic tutaj nie grozi. I też tutaj przy okazji przestrzegam i zupełnie bez sensu jest coś takiego, że ktoś chrzci dziecko po śmierci. Chrzest jest sakramentem dla żywych, bo czasem z takiego strachu, co będzie z naszym dzieckiem, które urodziło się martwe, rodzice na siłę gdzieś tam chcą chrztu zmarłego dziecka. Nie ma takiej konieczności, nie ma takiej potrzeby zupełnie, prawda? Osobną rzeczą jest kwestia pochówku takiego dziecka. Ja myślę, że może będzie okazja, że tej sprawy dotkniemy bardzo delikatnej i tutaj też ciągle to spojrzenie Kościoła się troszkę zmienia na szczęście. Są też odpowiednie obrzędy, żeby otoczyć też miłością, troską tych rodziców, którzy stracili swoje dziecko. Bardzo delikatna, bardzo ważna sprawa. Bardzo wiele dzieci umiera w łonach matek. Bardzo dużo jest poronień i też małżeństw, które nie potrafią sobie z tym poradzić, też nie wiedzą nawet, że jakaś droga tutaj jest, chociażby takiego pochówku dziecka z udziałem księdza. Mszy Świętej nie odprawia się za to dziecko, ponieważ właśnie jest ta wiara, że to dziecko jest zbawione, że nie ma takiej potrzeby, natomiast odprawia się Mszę Świętą, jeżeli już za rodziców, którzy stracili to dziecko.
Może jeszcze na koniec poproszę księdza, żeby jeszcze raz tak pokrótce przypomnieć, jakie są te najważniejsze skutki sakramentu Chrztu Świętego dla nas, dla każdego z nas?
Po pierwsze to, że stajemy się dziećmi Bożymi. Po drugie to, że otrzymujemy Ducha Świętego. Po trzecie to, że jesteśmy włączani we wspólnotę ludu Bożego, we wspólnotę Kościoła. To są jak gdyby te trzy takie najbardziej rzucające się w oczy, najważniejsze, powiedziałbym, skutki sakramentu chrztu. No oczywiście, co za tym idzie, też możliwość korzystania, otwarta droga do korzystania ze wszystkich innych sakramentów, no i też otwarta droga do nieba, do wiecznego zbawienia.
Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Bóg zapłaci. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.